Vienen calle. Hoy voy a Colombia. Y eso se sabe de eso.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica w audycji młodzieżowej Darii Tajemnica. Witają się z Wami Miłosz Rajczakowski
oraz Beata Szaryk, studenci dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Jak w każdy czwartek, tak i dziś przez te niespełna 30 minut chcemy zatrzymać się nad tematem powołania.
Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Olek Sewastanowicz, proboszcz małej białoruskiej parafii Mir.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i oczywiście Was, sympatycznych studentów.
Ksiądz Olek przyjął święcenia kapłańskie w 2000 roku w Moskwie, gdzie przez kilka lat posługiwał jako wikariusz.
Następnie został przeniesiony na parafię w Kaliningradzie, po czym został proboszczem parafii w Mir.
W audycji staramy się pokazać, że powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego jest odważnym, ale pięknym wyborem. Jak ksiądz odkrył swoje powołanie? Gdzie było źródło myśli o kapłaństwie?
No, jeszcze raz witam serdecznie wszystkich i kiedy słyszę to pytanie, to przed oczyma moimi stoi moje miasteczko Sopoćkinie. Jest to takie małe miasteczko, które leży na pograniczu dzisiejszej miejscowości, dzisiejszych krajów Polski i Litwy. No i tam jest piękny kościół. Jest to takie małe miejsce, w którym mocniej bije serce, jak mówi nasza miejscowa poetesa. Miałem 14 lat. Pamiętam bardzo dobrze, że kiedy wszedłem do kościoła, byłem ministrantem, martwiłem się o jedną tylko rzecz, bo byłem niewysokiego wzrostu i myślałem, czy mnie przyjmą takiego niewysokiego. I bardzo o to się martwiłem, ale kiedy wszedłem do kościoła, akurat do parafii, przyjechał ksiądz gość z Polski, który był jeszcze mniejszego wzrostu niż ja. I Pan Bóg w ciągu jednej minuty wszelkie moje wątpliwości mi rozwiał, więc wtedy powiedziałem sobie, Boże, czyli wzrost nie jest tak straszny. No i podjąłem taką decyzję, że bez wątpienia będę księdzem. 14 lat, pamiętam bardzo dobrze.
Jak na taką decyzję zareagowała rodzina i najbliższe otoczenie?
Też pamiętam tę scenę. Byłem właśnie już w średniej szkole. No i było bardzo dużo propozycji. Miałem możliwość również studiowania w Polsce, w Gdańsku. No i była taka fajna propozycja, żeby pracować z mass mediami, tylko już na Białorusi. I nawet w telewizji bardzo lubiłem kiedyś wierszyki opowiadać w języku białoruskim i rosyjskim. I rzeczywiście udało się przejść wszystkie te konkursy. I rodzice myśleli, że gdzieś będę tam, ale też podejrzewali, że chyba będę chciał być księdzem. No i pewnego razu powiedziałam, mama i tatuś, słuchajcie, ja chyba będę księdzem. I pamiętam, rozmawiałam z rodzicami w sypialni, on już był wieczór, oni już zbierali się i spać. I pamiętam, mama usiadła na krześle, mówi, Boże, Aliczku kochany, na księdza. I chyba się rozpłakała ona wtedy, a tatuś, ojciec powiedział, no cóż, jest to poważna decyzja, ale wiesz, że jeżeli ją podejmiesz, to musisz być do końca kapłanem. No i to rzeczywiście było dla mnie takie oczywiste, no i bardzo cieszę się, że rodzice ciepło przyjęli tę moją taką informację o tym chęci zostania kapłanem.
Jak wiemy, Rosja to prawosławny kraj. Jak wygląda tam posługa katolickiego kapłana?
No, najlepiej to zostać księdzem i pojechać trochę popracować. I rzeczywiście miałem taką możliwość. No, to jest, bym powiedział tak, Rosja jest to kraj wielki, jego step szeroki, jak to pisał Tiutchev. Więc żeby to zrozumieć, najlepiej pojechać tam. Więc bardzo chętnie kiedyś Was bym zabrał tam, więc zapraszam.
Bardzo chętnie.
Bardzo serdecznie zapraszam. Mogę powiedzieć to, co przeżywałem. Po pierwsze, to były pierwsze parafie w moim kapłańskim duszpasterzowaniu. I rzeczywiście to były przepiękne przeżycia. Spotykałem przewspaniałych ludzi, na przykład w Moskwie, która wtedy liczyła niecałe, powiedzmy, 18 milionów, ale z tymi obrzeżami, prawda? W ciągu jednego dnia 4 miliony wjeżdżało, wyjeżdżało. I mieliśmy około 50 tysięcy katolików, parafian z różnych krajów. I to było przesympatyczne doświadczenie. Właśnie tam, że tak powiem, wydojrzałem bardzo szybko spowiadając, pracując i doświadczając na przykład wielkiej samotności ludzi, którzy byli w tak wielkim zbiorowisku. No i oczywiście to jest temat na dobrą habilitację, więc mógłbym wiele opowiadać. Po prostu bardzo ciekawe, ogromne doświadczenie i ono mnie nauczyło bardzo wiele, więc jestem Bogu bardzo wdzięczny za możliwość pracy w Rosji.
Został ksiądz wikariuszem w Rosji,
tak.
A Moskwa leży w głębi Rosji, a Kaliningrad leży przy granicy. To około 1200 kilometrów.
Tylko.
Na tamte tereny tylko. Ale jak to się dzieje, że zostaje się przeniesionym aż z Moskwy na Kaliningrad, tak. W tak odległe przestrzenie? Tak.
Bo rzeczywiście Rosyjska Federacja ma kilka diecezji i ta główna diecezja, znaczy europejska, powiedzmy tak, bo wszystkie są główne i ważne, i ta europejska część zakłada w sobie od Uralu po Kaliningrad te tereny, stąd to jest jedna diecezja, dlatego odległości nie są straszne, a wręcz romantyczne.
Mówi ksiądz bardzo dobrze po polsku. Jak było z nauką tego języka?
No było bardzo naturalnie. Tak jak małe ptaszęta, jak święta Tereska opowiada, że nie muszą specjalnie się uczyć śpiewać, tylko z dziobka swoich rodziców wysłuchują ten śpiew, no i później śpiewają. Więc pochodzę z rodziny polskiej, z pochodzenia jestem bardzo taki porządnie wychowany patriota Polak, no i rodzice rozmawiali w języku polskim, więc nie miałem wielkich trudności. Urodziłem się 6 kilometrów od polskiej granicy, 8 od litewskiej, więc te języki brzmieli i przez telewizję, i w domu, i, że tak powiem, na ulicy, czy kto woli na dworze.
No tak, skoro urodził się ksiądz w Polsce, to jak to się stało, że jednak wolał ksiądz posługiwać w Rosji, a nie w Polsce, bo mógł ksiądz to robić w Polsce?
Urodziłem się w ZSSR, tylko w 6 kilometrach od polskiej granicy, ale na terenie Związku Radzieckiego. Pochodzę ze Związku Radzieckiego, dzisiejsza Białoruś, tylko w 6 kilometrach od polskiej granicy.
Ale w polskiej rodzinie?
Tak, w polskiej rodzinie.
A rodzina nie chciała, żeby ksiądz posługiwał w Polsce, czy to nie było możliwe na tamte czasy?
Myślę, że oj, to jest dość skomplikowane, bo to są wszelkie te procedury, więc jeżeli już się urodziło tu, choć ja tak naprawdę bardzo chciałem być w mojej ojczyźnie, no i Pan Bóg usłyszał skromne wołanie skromnego proboszcza i dzięki temu właściwie dzisiaj już prawie 19-letni kapłan, bardzo często byłem w Polsce i prowadzę właśnie rekolekcje, dlatego jestem bardzo blisko duszą i ciałem z moją ojczyzną.
Moskwa to duże miasto, Kaliningrad również. A jak wygląda proboszczowanie w małej wiosce liczącej około 100 mieszkańców?
Tak, znaczy mieszkańców jest troszkę więcej. Mamy 100 katolików, znaczy niecałe 100, 78 tak naprawdę dokładnie, około setki. Więc miejscowość nieduża, ale bardzo przesympatyczna. Również leży na pograniczu II Rzeczypospolitej. No i w związku z tym ma przesympatyczną, bogatą historię. Praca jest tam sympatyczna dlatego, że akurat miejscowość Mir jest bardzo znaną miejscowością ze względu na taki charakter turystyczny, bowiem właśnie tam jest główny, drugi pałac rodziny Radziwiłłów, który się zachował po dzisiejszy dzień w kapitalnym stanie, został też oczywiście częściowo odrestaurowany, no i oczywiście przepiękny kościół, w którym mam zaszczyt proboszczować jako pierwszy proboszcz od II wojny światowej, więc turystów mamy bardzo dużo, dużo gości i jeszcze raz ponawiam i dla was młodych i oczywiście dla wszystkich radiosłuchaczy, aby przybyć do tej miejscowości przepięknej, przesympatycznej. Najpierw oczywiście odsyłam do wujka Google, można tam w internecie sobie zobaczyć, żeby mieć większy apetyt na przybycie bezpośrednio.
Dlaczego pierwszy proboszcz od II wojny światowej? Co się działo w miejscowości Mir, że przez tak długi czas nie było tam proboszcza?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Co może się dziać, kiedy nie było nawet prawosławnego księdza i katolickiego na stale? Po 90-tych latach, po tym jak Związek Radziecki się rozpadł, zaczęli dojeżdżać kapłani i do Miru dojeżdżali kapłani mając po 30 takich punktów takich parafii i dojeżdżali również do Mira. I to byli też kapłani z Polski i my, kapłani stamtąd, jesteśmy szalenie wdzięczni w ogóle dla Polaków za tą ogromną pomoc. I nie było kapłanów, natomiast ponad 11 lat temu ksiądz biskup zaufał, dając ten taki zaszczyt, myślę, pracować jako pierwszy proboszcz na stale w tej miejscowości. Więc kiedy nie było kapłana, nie było Eucharystii, to proszę sobie wyobrazić duchowy stan. Ludzie są przesympatyczni, no i z Bożą pomocą pomalutku teraz wszystko się odmienia.
Do naszej rozmowy wrócimy już za kilka minut, a tymczasem zapraszamy Państwa do wysłuchania ulubionego utworu naszego dzisiejszego gościa, Walc wiosenny Chopina.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dari Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Olek Sewastanowicz z białoruskiej parafii Mir. Pierwsze pytanie po przerwie to może powracając do tych wszystkich rozmów a propos tej parafii. Kiedyś ksiądz wspomniał w rozmowie, że księdza parafia jest mała, liczy mało wiernych, ale ci wierni mają bardzo mocną wiarę. Czy to jest jakaś forma takiej pomocy duchowej też od nich? Czy taki wspierają też księdza jakoś w tym wszystkim?
No bardzo dziękuję, bardzo dobre pytania, jak na młodych studentów, bardzo wspaniałe macie pytania. Prawdą jest, że jeżeli na samym początku, a tak było, kiedy przybyłem tam, starałem się oddać całe swoje serce dla tych przekochanych, bardzo otwartych i dobrych ludzi tam mieszkających, to ta dobroć, ta otwartość ich spowodowała, że dzisiaj są ogromnym takim wsparciem dla mnie. Modlą się i mają bardzo głęboką wiarę. Nie są pretensjonalni, są bardzo skromni i mają ogromny dar modlitwy. I kiedy rzeczywiście bywa czasami trudnawo lub smutnawo, a mieszkam na 5. piętrze w takim starym PGR-owskim bloku, to, a oni wszyscy mają raczej swoje domki, więc jak się pomodlą, to czuję niesamowite wsparcie.
O mirskiej parafii mowa jest nawet w Panu Tadeuszu. Podobno pleban mirski zawiesił w kościele wykopane olbrzymów żebra i piszczele.
Tak.
Co to
jest.
Oznacza?
Ojejku, no znów zapraszam bardzo serdecznie. No, z tego, co mi wiadomo, wujek Adama Mickiewicza chyba tam też był proboszczem, dziekanem, coś takiego. No i wiadomo, po znajomości, no cóż za problem do swojej takiej ogromnego dzieła dopisać swojego wujka. Natomiast tu chodzi o taką historię, która miała miejsce przed, kiedy budowano kościół, kiedy było znalezione już miejsce, rzeczywiście, według tradycji, no i Adaś Mickiewicz to podpowiada, że kiedy proboszcz to wykopał, to rzeczywiście w kościele to umieścili, te piszczele i żebra. No i tak ponoć było, ale po dziś dzień już szukam, nigdzie nie znajduję je. Pozostały tylko wyryte w pamięci i na tych kartach pana Tadeusza.
Skoro ta parafia Mili jest taka znana, to znacząc jeszcze jakieś kulturowe albo literackie smaczki, które są związane z parafią?
No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że parafia, albo może tak powiem, mieliśmy dwóch wspaniałych, bardzo znanych parafian. Jeden z nich to Władysław Syrokomle, Kondratowicz. I przyznam nawet przed przyjazdem tu do państwa, jeszcze przedwczoraj, rozczytywałem się właśnie w jego takich wierszach. On przepiękny, prosty sposób, ale bardzo dostępny, opisuje tę rzeczywistość, która właśnie była na początku XIX wieku. Przepiękny sposób. Więc Władysław Syrokomla i również parafianinem moim był Ignacy Domejko, bardzo słynny bohater chilijski i nasz Polek patriota. No, dzisiaj są takie czasy, też jest już i białoruskim patriotą. No, w każdym bądź razie to byli dwaj tacy bardzo wyjątkowi. I również, szkoda, że nie pytacie, może jeszcze będą takie pytania, ale dookoła parafii Mir też się urodziło bardzo dużo znanych ludzi dla nas. No, już Adaś Mickiewicz, prawda? No i szczególnie mój właśnie parafianin Władziu Syrokomla, Kondratowicz, kiedy spotykali się ze Stasiem Łoniuszko, akurat mamy 200 lat od jego urodzenia, prawda, w maju, to zawsze on mawiał tak: czołem Stachu, grajku nasz, ty na sercach naszych grasz. To tak właśnie moi parafianie mówili o tym wielkim, wielkim kompozytorze.
Czyli rozumiem, że księdza kapłaństwa jest też mocno powiązane z tą całą historyczną otoczką, bo widzę, bardzo, że to jakby przeżywanie kapłaństwa, powołania kapłańskiego jest bardzo mocno powiązane z przeżywaniem tych dzieł, które stworzyli ludzie na tych terenach dookoła i też w samej miejscowości Mir.
Tak, ale za to szczególnie dziękuję moim rodzicom, którzy wychowali mnie przede wszystkim jako człowieka wierzącego, ale jako patriotę. I dopiero kiedy zostałem kapłanem, kiedy trochę wydojrzałem, rzeczywiście zacząłem odszukiwać to piękno i zobaczyłem, że właśnie Kresy są taką kuźnią tego bogactwa też historycznego. Oczywiście różni przedstawiciele naszego narodu tam się urodzili, prawda? Ale właśnie większość jednak tych wspaniałych i akurat w tych terenach, gdzie mam zaszczyt pracować.
Głosząc rekolekcje, często wspomina ksiądz o zagrożeniach duchowych. Czy na wschodzie jest to spory problem?
No, zagrożenia duchowe są wszędzie tam, gdzie jest człowiek, czy na wschodzie, czy na zachodzie. A zatem jest to, no, poważny problem. No, od tego Bóg chyba, no nie chyba, na pewno powołuje kapłanów, no, żeby o tych zagrożeniach mówili.
Takie doświadczenia na pewno w jakiś sposób wzmacniają kapłaństwo, przynajmniej obcowanie z takimi osobami. I jaki to jest stopień tego wzmocnienia? I jak to też się przejawia w życiu codziennym podczas posługiwania?
Właśnie pracując w Moskwie, bardzo prosiłem Boga, żeby pomógł mi być, kiedy przychodzą ludzie z problemami, być właśnie tym, który naprawdę, realnie pomoże ludziom. No, nie tylko powie: odmów sobie, pomóc się i na pewno Bóg ci pomoże. To jest oczywiste, że to jest pierwszy krok, ale później bardzo muszą być konkretne kroki uczynione. I tak prosiłem Boga. I pamiętam, dyżurowałem, a pracowałem w takim francuskim kościele na Lubiance 12, naprzeciwko tego więzienia, które my Polacy znamy szczególnie. I miałem taki dyżur. I pamiętam, przychodziło wiele osób z problemami i kiedy już chylilo się ku wieczorowi, mówię: Boże, ja chcę bardzo konkretnie pomagać. I Jezus mówi: Olek, na pewno? Ja mówię: no przecież Jezu, no życie swoje człowiek ci zawierzył. I Jezus mówi: będziesz, ale musisz jeszcze bardziej się nawrócić. Ja mówię: ja? Przecież ja już jestem prawie święty. No i Pan Jezus się uśmiechnął, mówi: no to pomożemy. No i rzeczywiście po jakimś czasie miałem zaszczyt spotkać, moim zdaniem, jednego z najbardziej świętych kapłanów, które ja spotkałem w swoim życiu, Rufusa Pereire, założyciela Asocjacji Uwolnienia i Uzdrowienia. I wtedy, po tych rekolekcjach w Magdalence, kiedy przeżyłem je, Pan Bóg pokazał mi naprawdę, kim ja jestem, aż w całym swoim jestestwie. I zobaczyłem, ile jeszcze muszę pracować nad sobą, tak naprawdę do końca życia, ale wtedy w ekspresowym tempie, ile musiałem zrobić. I kiedy zacząłem taką pracę, od razu Pan Bóg zaczął przesyłać ludzi z poważnymi problemami. Każdy problem jest poważny. I wtedy Bóg zaczął działać naprawdę wielkie cuda. I właśnie rekolekcje są kapitalnym tego potwierdzeniem, bo prowadząc rekolekcje, korzystając z okazji, bardzo dziękuję dla wszystkich kapłanów, którzy zaprosili, zapraszają mnie na te rekolekcje. Uwielbiam, bo po rekolekcjach staram się cały dzień, kiedy jest taka możliwość, cały dzień poświęcić się, żeby każdy, kto by chciał, z ludzi, którzy słuchali tych rekolekcji, przyjść na rozmowę lub spowiedź. I po 4 dniach pracy, kiedy ludzie przychodzą do mnie i mówią to, czego czasami nie mówili przez całe swoje życie, nie ukrywam, to jest największa moja taka radość, owoc takich rekolekcji. I wracam zawsze naprawdę szczęśliwy, bo poznaję, czym żyją ludzie, widzę realnie ich problemy i wtedy się nie żalę nad sobą, lecz Bogu dziękuję za wszystko i cieszę się każdym dniem życiem.
Wiadomo, że w swoim życiu niejednokrotnie człowiek może się pogubić. W jaki sposób powrócić z powrotem na tą dobrą drogę, na drogę wiary, powołania, umocnioną już?
Każdy przypadek jest bez wątpienia niepowtarzalny i dlatego to wymaga takiego indywidualnego podejścia. Zasada ogólna jest taka, że Jezus mówi, trzeba wybaczać sobie nawzajem te 77 razy, czyli zawsze, a zatem Bóg pokazuje poprzez to powiedzenie, że jest zawsze wyjście. Jest zawsze wyjście i można znaleźć wyjście. Potrzeba tylko być otwartym. Tak jak Jezus zapytał u mężczyzny, który przez 38 lat, Ewangelia Jana, to jest 5 rozdział, i kiedy Jezus podszedł do niego i zapytał, patrząc na pewno na niego z miłością, ale mu zadał, czy chcesz być uzdrowionym? Wydawać by się mogło, cóż to za niedyplomatyczne pytanie ze strony Jezusa. Ale błąd może popełnić każdy z nas. No może wy studenci mniej, ale na pewno nigdy Jezus. Jeżeli Jezus tak, a nie inaczej coś mówi, to my mamy się dostosować i się zastanowić. A zadając to pytanie, Jezus chciał uzdrowić go, tylko poprzez to pokazał, że mogą być ludzie, którzy nie zawsze chcą się ogarnąć, wziąć się w garść i do roboty. No, nikt nie mówił, że będzie łatwo. I Jezus to pokazuje. Oczywiście go uzdrawia, aczkolwiek później wiemy, że bierze go na stronę po jakimś czasie i tak delikatnie, ale zarazem bardzo klarownie mówi, uważaj, no nie grzesz więcej, aby ci coś gorszego się nie przydarzyło, a biedak nie mógł sam wiele rzeczy zrobić. Więc to jest, no tak to ja osobiście widzę, trzeba tylko chcieć, a Bóg w swoim ogromnym, no takiej dżentelmenności, klasie, a przede wszystkim miłości, no uczyni wszystko dla każdego, kto do Niego się zwróci.
Tak już kończąc, jak rozumie ksiądz słowa dar i tajemnica w kontekście powołania?
No, to rzeczywiście można by bardzo dużo mówić, ale jak mówicie już na koniec, więc czyli trzeba krótko, tak? Bez wątpienia to jest dar. Tak spokojnie rozważając, pochodzę z miejscowości też 2500 mieszkańców, i od wojny Bóg powołał tylko 2 osoby z naszej miejscowości. Kolegę starszego, wielkiego kanonika, prelata czcigodnego, no i mnie. I wiem, że w szkole i w klasie byli chłopacy o wiele lepsi, a jednak Pan Bóg powołał mnie, no to jest takie dla mnie wielki dar i tajemnica. I za to Bogu dziękuję, że jednak postawił na mnie, dlatego czynię wszystko, żeby go nie zawieść teraz i w przyszłości. Amen.
Amen. Amen. I tutaj postawimy kropkę. Dziękujemy księdzu za rozmowę.
Dziękuję również i bardzo, bardzo wam młodym życzę. Trzymajcie się Jezusa i zobaczycie wasze życie. Pięknie się ułoży, a robicie dobrą robotę. Niech Bóg wam też błogosławi i wszystkim słuchającym. I korzystając z okazji, jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszam na te piękne tereny, na Białoruś, na Kresy, do parafii Mir. Wszystkich, jak nasz Pan Jezus, otwartym sercem was witamy.
I przypomnijmy, że dzisiejszym gościem był ksiądz Olek Sewastanowicz, proboszcz małej białoruskiej parafii w Mir.
Dziękujemy również wam, drodzy słuchacze. Jak zwykle zapraszamy was na kolejną audycję już za tydzień o stałej porze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy tobie Chrystus.